Zakręceni wokół sztuki.
Iwona Dębska, dobry wieczór. Witam też panią Karolinę Dziemirę-Zarzycką.
Dobry wieczór.
Historyczkę sztuki, polonistkę, ale też badaczkę, myślę sobie najogólniej rzecz biorąc, badaczkę kobiet, sytuacji kobiet, rodzącego się feminizmu. Czy też taką informację o pani mogę dodać? Czy ona jest uprawomocniona?
Myślę, że jak najbardziej. Historia kobiet, pionierek, artystek, pierwszych polityczek, malarek zawsze mnie interesowała i do tej pory pisałam głównie krótsze teksty popularno-naukowe, ale często właśnie skupiające się na tych tematach.
No tak, i mamy przed sobą pani debiut literacki. Samotnica, dwa życia Marii Dulębianki.
Tak, to pierwsza książka, która została wydana raptem kilka dni temu przez wydawnictwo Marginesy.
No tak, dużo pracy pani włożyła, ogromny research, jestem pod wrażeniem informacji, które w tej książce się znalazły, bo to nie jest tylko opowieść o przyjaźni, miłości, właściwie siostrzeństwie Marii Konopnickiej i Dulębianki. To jest szerszy rys historyczny, to jest też spojrzenie na epokę, a raczej na taki fin de siècle i na przełom wieków między wiekiem XIX a XX, głównie właściwie końcówka wieku XIX, jak wyglądała historia kobiet feministek, ale też kobiet przede wszystkim zajmujących się sztuką w tak, szerokim aspekcie.
Starałam się właśnie osadzić życie Marii Dulębianki w szerszym kontekście, by je też lepiej zrozumieć, żebym ja je mogła lepiej zrozumieć, czy czytelnicy i czytelniczki później zapoznając się z jej biografią. Wydaje mi się, że ten szerszy kontekst mówi nam bardzo wiele o tym, co znaczyły jej wybory, jak prowadziła tę swoją drogę emancypacyjną, dlaczego wybory, które podejmowała, czy ścieżka kariery, na którą postawiła, była w jakiś sposób ciekawa, interesująca, być może postępowa, być może kontrowersyjna dla niektórych. Staram się patrzeć na to z różnych stron i mówić trochę więcej też o na przykład życiu codziennym, a nie tylko abstrakcyjnych ideach czy wielkich wyborach, tylko takim bardzo przyziemnym, codziennym życiu i o tym, jak właśnie Dulębianka i Konopnicka je razem toczyły.
No tak, jak wyglądało ich gospodarstwo domowe, co gotowała zwłaszcza Konopnicka, bo zdaje się, że Dulębianka niechętnie sięgała, zaglądała do kuchni, głównie spoczywało to na Konopnickiej. No w momencie, kiedy oczywiście Konopnicka była już bardzo chora i rolę opiekunki przejęła Dulębianka, no to troszeczkę inaczej wyglądało. Natomiast bardzo mnie interesuje, czy punktem wyjścia była Dulębianka jako malarka, a potem Konopnicka doszła, czy od razu zainteresowała panią relacja tych dwóch kobiet?
Punktem wyjścia była zdecydowanie Dulębianka. Tak jak wspominałam, wcześniej pisałam teksty popularno-naukowe i ta Dulębianka często się gdzieś tam pojawiała w tle, a to jako jedna z pionierek pierwszych studentek polskich w Paryżu, studiujących tam malarstwo. Koleżanka Anny Bilińskiej, którą być może nasi słuchacze kojarzą z ostatniej wystawy w Muzeum Narodowym w Warszawie, czy poprzedniczka Olgi Poznańskiej. Z drugiej strony jako jedna z pierwszych emancypantek, feministek, która walczyła o równe prawo do edukacji czy prawa wyborcze dla Polek. Z trzeciej strony właśnie jako trochę, można powiedzieć, nieco kontrowersyjny ostatnio przypis do biografii Konopnickiej, aczkolwiek to było dopiero to trzecie stadium mojego zainteresowania Dulębianką.
Czyli Konopnicka pojawiła się jakby w trakcie, tak, poszukiwań informacji o Dulębiance. Oczywiście pani ten wątek był znany, bo to jeden z takich ciekawszych aspektów i o nim się pisze, o nim się mówi, także w biografii Konopnickiej ta postać jest opisywana. Natomiast chyba do tej pory nigdy nie było tak wnikliwego portretu i historii życia Marii Dulębianki, która chyba troszkę niesprawiedliwie jakoś tak jest pomijana w panteonie wielkich malarek polskich XIX i XX wieku.
Tak, właśnie co różne trafiając na jej nazwisko, dziwiłam się, że tak ciekawa postać, która łączy w sobie tak naprawdę dwa życia, które też pojawiają się w tytule, czyli tę karierę malarską, potem porzuconą na rzecz działalności społecznej czy feministycznej, nie ma jeszcze własnej biografii. Jej życie skupia tyle ciekawych wątków, nawet abstrahując od Konopnickiej. Jest naprawdę ciekawym trochę pars pro toto, takim punktem czy częścią, przez którą możemy zobaczyć szersze losy kobiet na przełomie XIX i XX wieku, ponieważ właśnie w jej biografii skupia się tyle ciekawych wątków, a do tej pory jeszcze swojej biografii nie dostała.
Czy pani jako historyczka sztuki przeżyła też jakiś rodzaj fascynacji malarstwem Dulębianki, jakby pani oceniła właśnie jako fachowiec? Bo też różne są wypowiedzi ekspertów i krytyków, pani przytacza je w swojej książce na temat jej twórczości. Oczywiście taki ikoniczny jest portret samej Konopnickiej i głównie z tego jest znana Maria Dulębianka, ale przecież ona bardzo była taką płodną artystką. Skupiała się na postaciach, na twarzach, dzieciach, kobietach, portrety to był jej żywioł.
Mhm. Myślę, że dużo pokazuje zestawienie jej kariery artystycznej z karierą Anny Bilińskiej, ponieważ one wspólnie uczyły się na początku u Wojciecha Gersona w Warszawie, później pojechały w bardzo podobnym okresie do Paryża na dalsze studia artystyczne. Przy czym Bilińska została później w Paryżu i skupiła się zupełnie na tej karierze artystycznej. Jej kolejne nagrody, osiągnięcia, recenzje były coraz lepsze. Dulębianka wróciła do Warszawy, a niedługo później zaczęła podróżować z Konopnicką po Europie. I wydaje mi się, że to właśnie ta niestabilność życia, to poszukiwanie kolejnych pracowni, kolejnych zleceń w kolejnych miastach, listowne upominanie się o honoraria, wysyłanie gdzieś tam na drugi koniec Europy swoich prac, no nie pomogło w rozwoju tej kariery. Recenzje zbierała bardzo dobre, miała na koncie kilka większych sukcesów, jak na przykład wyróżnienie na wystawie światowej w Paryżu, ale trudno właściwie powiedzieć, czy była to kwestia troszeczkę mniejszego talentu, takiej sumienności, świetnego poziomu, ale jednak nie genialnego, czy trochę kwestia wyborów życiowych i tego, że właśnie nie skupiła się tylko i wyłącznie na tej pracy artystycznej, tylko wybrała trochę inne życie.
Zastanawiam się, na ile czynnik finansowy odegrał tutaj rolę, bo mimo, że pochodziła z rodziny no, w miarę dobrze sytuowanej, wszystkie dzieci były bardzo dobrze wykształcone. Zresztą o rodzinie za chwilę też słowo powiemy, bo to bardzo ciekawa historia. Można by powiedzieć, że rodzina patchworkowa i taka kompletnie nie mająca racji bytu w czasach, gdzie moralność była bardzo surowa, a tymczasem no, jednak rodzice Dulębianki żyli przez długi czas w nieformalnym związku. Ale wróćmy do tych pieniędzy. Na ile one determinowały to, co działo się z jej artystyczną karierą?
Z listów Konopnickiej do dzieci, ale też z listów Dulębianki, na przykład do Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych czy Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, wynika, jak bardzo pieniądze były problemem. Jak te sprawy finansowe przytłaczały wybory codzienne i jak dużo zmartwień dokładały na barki Dulębianki. Była to bardzo niestabilna finansowa praca. Sprzedawanie kolejnych portretów, sprzedawanie kolejnych dzieł, upominanie się o zaliczki, wysłanie swoich prac na kolejne wystawy z myślą i z marzeniem o tym, żeby ktoś kupił tę czy inną pracę. Była to praca, którą moglibyśmy dziś nazwać freelancerską w pewien sposób, więc bardzo właśnie niestabilna i wymagająca nieustannej troski wokół własnej kariery, jak bycia własną menadżerką.
No właśnie, pomagała jej Konopnicka, zresztą Konopnicka bardzo często prosiła o protekcję, prosiła, żeby zwrócić uwagę na obrazy Dulębianki. Z różnym odzewem to się spotykało, najczęściej oczywiście pozytywnym, czasami też dość zamożny brat przysyłał Dulębiance jakieś pieniądze, ale niemniej całe jej życie to było życie no, w biedzie. Miała podarte rękawy na łokciach, które cerowała Pietrkowi, jak nazywała Konopnicka Marię Dulębiankę. Więc rzeczywiście ta sytuacja finansowa nie była ciekawa. Mimo wszystko ona wiedziała dokładnie, czego chce.
Tak, tak. W ogóle ten wątek finansowy, czy wsparcia siebie nawzajem, też przenika całą relację Konopnickiej i Dulębianki. Myślę, że wspólne życie jako trochę prostszy wybór, właśnie dające jakieś poczucie stabilności, umożliwiające na przykład wspólne wynajęcie mieszkania, był jedną z podstaw, która jakby fundowała ten związek, tą relację, na którą się zdecydowały obie artystki.
No właśnie, zatrzymajmy się na chwilę o wspomnianym przeze mnie wątku rodziny i rodziców Marii Dulębianki, bo to też bardzo ciekawa historia. Taka historia wydawać by się mogło nie na tamte czasy.
Tak, sama byłam nią zaskoczona, kiedy dotarłam do aktu chrztu Marii Dulębianki, a potem do aktu małżeństwa jej rodziców. Okazało się, że rodzice wzięli ślub już po jej narodzeniu i po narodzeniu większości jej rodzeństwa. Byłam zupełnie zaskoczona tą informacją. Nie wiedziałam, jak sobie to poukładać w Krakowie połowy XIX wieku, prawda? Jak to mogło się wydarzyć? Skonsultowałam tę sprawę z dwoma świetnymi historyczkami XIX wieku. I okazało się, po tym jak dotarłam jeszcze do kilku innych dokumentów, że Henryk Dulęba, czyli ojciec Dulębianki, miał wcześniej pierwszą rodzinę. Wcześniej już założył rodzinę, miał kilkoro dzieci w Nowym Sączu. Później przeprowadził się do Krakowa i wydaje się, że właśnie wtedy związał się z matką Dulębianki, która była według dokumentów w tym czasie wdową. I prawdopodobnie czekał po prostu na śmierć pierwszej żony, by móc się związać formalnie z swoją drugą wybranką. Te przepisy dotyczące rozwodów czy unieważnienia małżeństwa w Galicji były bardzo skomplikowane i tak naprawdę, no przykro mówić, ale śmierć pierwszego współmałżonka najbardziej rozwiązywała tę sytuację. I rzeczywiście Tekla Kabat, czyli ta pierwsza żona, umarła kilka miesięcy przed, chyba trzy miesiące przed ślubem Henryka Dulęby i Marii Wyczałkowskiej, czyli matki Dulębianki. I też warto tutaj wspomnieć o przepisach, które obowiązywały wtedy w Galicji, ponieważ jeżeli rodzice dzieci nieślubnych wzięli później ślub ze sobą, to ten akt całkowicie wobec prawa unieważniał to pochodzenie w cudzysłowie z nieprawego łoża, prawda? To zupełnie nie miało wpływu później na życie dulębianki czy jej rodzeństwa, jakby nie zawisło żadnym cieniem nad ich możliwościami czy nie wiem, nad statusem, jaki miały. Być może dlatego właśnie do tej pory, dopóki nie znalazłam tych dokumentów, o tym nie mieliśmy pojęcia.
No właśnie, to taka sytuacja wydawać by się mogło niemożliwa ze względu właśnie na moralność, na dość sztywne reguły, a tymczasem ten związek nieformalny, jak pani mówi, trwał i nikt się temu specjalnie w Krakowie nie dziwił. Oni nie doświadczali jakiegoś ostracyzmu towarzyskiego ani społecznego. Funkcjonowali całkiem normalnie.
Tak, wydaje się, że nie. Tych szczegółów na temat dzieciństwa Marii Dulębianki nie ma tak wiele, ale z tych strzępków informacji, do których dotarłam, wydaje się, że nie. Tak jak też pani wspomniała, całe rodzeństwo Dulębów i chłopcy i dziewczęta otrzymali doskonałe wykształcenie. Widać, że rodzice bardzo dbali o ten aspekt wychowania swoich dzieci. Nie ma żadnych śladów właśnie jakichś skandali czy kontrowersji z tym związanych. Nie wiem, czy to była tajemnica Poischnella, czy po prostu sprawa została rozwiązana po późniejszym ślubie Henryka i Marii, matki Dulębianki. Trudno tak naprawdę zgadywać.
No właśnie, druga ciekawa rzecz to sytuacja kobiet i rodzący się ruch feministyczny. Emancypantki skutecznie domagały się równego prawa do nauki, pionierki przecierały szlaki w kolejnych zawodach. Coraz więcej kobiet z klasy średniej, a na ziemiach polskich z inteligencji było w stanie na siebie zarobić i wcale nie musiało decydować się na małżeństwo, które jeszcze dla ich matek i babek było oczywistym wyborem. To cytat z pani książki.
Tak, tak. Ta sytuacja społeczna, czy w ogóle możliwości, jakie stały przed kobietami, wtedy się bardzo, bardzo zmieniały. Dulębianka właśnie wkracza w swoją dorosłość, czy w młodość, w bardzo ciekawym momencie, kiedy ma już coraz więcej możliwości przed sobą, może właśnie zebrać doświadczenie, zostać wysłana przez rodziców do szkoły, czy na dalsze studia zagraniczne. Ma te możliwości, a równocześnie nie może jeszcze zrobić wszystkiego. Jest jeszcze ogromne pole do walki tak naprawdę o całkowitą równość, na przykład dostępu do edukacji, prawda? Dulębianka uczyła się najpierw w Wiedniu, potem w Warszawie, a ostatecznie w Paryżu, ale nie mogła się uczyć w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie, dzisiejszej ASP, ponieważ była ona jeszcze zamknięta dla kobiet, więc w pewnym stopniu mogła już zdobyć pewne doświadczenie, czy przygotowanie do pracy zawodowej, utrzymywać się, czego jeszcze jej matka na przykład nie mogła pewnie zrobić, ale jeszcze było bardzo wiele elementów, o które musiała zawalczyć ona i jej pokolenie.
No właśnie, boleśnie odczuła to Konopnicka. Obowiązujące w Królestwie Polskim prawo o małżeństwie z 1836 roku stanowiło, że żona potrzebuje upoważnienia od męża do różnych czynności życia cywilnego i umów. I rzeczywiście w trakcie wspólnych podróży co jakiś czas ten problem się pojawiał, a mimo wszystko również Konopnicka żyła nie na swoje czasy, bo wprawdzie to małżeństwo trwało do końca życia, jednak była to separacja. Wiele lat przed śmiercią Konopnickiej właściwie łączyły ich tylko interesy i dzieci, natomiast Konopnicka żyła swoim własnym życiem, nie chciała być żoną przy mężu, a potem żyła z Dulębianką. Nie wiem, czy to był rodzaj małżeństwa bostońskiego. Też chciałabym, żeby pani wytłumaczyła, bo to całkiem popularne zjawisko, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Zresztą stamtąd pochodzi ten termin.
Mhm. Przyglądając się związkowi czy relacji Dulębianki i Konopnickiej, starając się zrozumieć, jak mogło to wyglądać, jak to mogło funkcjonować, co mogło je łączyć, przyjrzałam się innym relacjom kobiet czy parom kobiet w tym okresie i okazało się, że nie było to aż tak bardzo rzadkie zjawisko, szczególnie właśnie w klasie średniej czy inteligencji, czy wśród artystek, naukowczyń, malarek, literatek. Kobiet, które właśnie miały już pewne szanse, by zdobyć wykształcenie i móc utrzymać się z własnej pracy, które niekoniecznie chciały wchodzić w związki małżeńskie, które często byłyby na nich końcem kariery, wiązały się często w zależności od różnych systemów prawnych z wieloma ograniczeniami, tak jak pani wspomniała na przykład z tą sprawą paszportową w przypadku Konopnickiej, czy w ogóle no, pewnymi obowiązkami na przykład związanymi z macierzyństwem, które no, przekreślałyby w dużej mierze niektóre wybory kobiet. I okazuje się, że takich par nie było wcale tak mało. Jesteśmy w stanie ich trochę naliczyć. Nawet wśród koleżanek z paryskich studiów Dulębianki można wskazać takie postaci, czy wśród innych emancypatek polskich, które też były koleżankami Dulębianki. Więc w jej nawet takim dosyć ścisłym otoczeniu można zobaczyć, że taki wzorzec zachowania, czyli znalezienie przyjaciółki, towarzyszki życia, jakiegoś oparcia w drugiej kobiecie, która miała podobne doświadczenia, podobne wyobrażenia, podobne ideały, było jakimś wyborem życiowym, który funkcjonował.
No właśnie, czyli był to rodzaj bostońskiego małżeństwa, pani zdaniem? Czy bostońskie małżeństwo zakładało jednak trochę większą intymność? Bo tutaj do końca nie wiemy, co łączyło obie kobiety. Czy rzeczywiście też jakieś intymne sytuacje pomiędzy nimi się wydarzały?
Ten termin bostońskie małżeństwo funkcjonuje przede wszystkim w amerykańskich badaniach nad historią kobiet, ale wydał mi się bardzo ciekawym terminem i właśnie taką zręczną formułą, która pozwoliłaby trochę bardziej zrozumieć, co łączyło Dulębiankę i Konopnicką. On właśnie zakłada, że były to pary kobiet, które żyły wspólnie, mieszkały przez lata, bądź podróżowały, wspierały się na takim podstawowym poziomie właśnie, nie wiem, tworzyły po prostu wspólne gospodarstwo domowe, wspólną rodzinę, dzieliły budżet, dzieliły się obowiązkami, wspierały swoje kariery. Ale co tam było, czy łączyło je coś erotycznego, czy coś romantycznego, często bardzo trudno powiedzieć i trudno zgadywać. Pewne pary pewnie miały jakieś takie tło, czy background właśnie taki romantyczny, czy erotyczny, ale zazwyczaj po prostu nie jesteśmy tego w stanie określić i też na pewno nie wszystkie się wiązały z taką bliskością.
Właśnie ciekawi mnie bardzo, co spowodowało, że Konopnicka zainteresowała się Dulębianką. Ona prowadziła bardzo aktywne życie, przecież była też działaczką, feministką. Jawi mi się zupełnie inną kobietą niż tą, którą pamiętam, choćby z lektur szkolnych. Mhm. Pełną życia i też bardzo postępową, oczywiście patriotką, ale myślę, że ona miała takie bogate życie wewnętrzne, była bardzo otwarta, pojawiali się mężczyźni. I nagle w jej życiu, nie wiadomo dokładnie, który to był rok, też próbuje pani to ustalić, pojawia się Dulębianka. Co powodowało, że ta iskra przeskoczyła?
Wydaje mi się, że to mogła być kwestia trudnej sytuacji prywatnej, w której wtedy znajdowała się Konopnicka, ponieważ to jest około 1890 roku w Warszawie, kiedy Konopnicka zmaga się z problemem swojej córki Heleny,
o tak,
która zmaga się z zaburzeniami psychicznymi, które wtedy określano mianą histerii. I ściąga na matkę skandale czy trudności związane nawet czy z lekarzami, czy z prawnikami. To jest bardzo skomplikowana sytuacja, od której Konopnicka chce się uwolnić, opuszczając Warszawę. Decyduje się, że jakby nie ma innego rozwiązania, żeby trochę przerwać tą passę i trochę odseparować się właśnie od tych skandali, które ją otaczały i które nie pozwalały jej pracować, i postanawia wyjechać za granicę. Trudno powiedzieć, czy wiedziała, że pozostanie tam za granicą przez kolejne 20 lat. Czy miał być to tylko wyjazd na chwilę, czy na kilka lat, czy kilka miesięcy. I już zaraz w pierwszych listach pisanych z Austrii, w tych listach pojawia się właśnie Dulębianka. Dulębianka i jej matka, ponieważ wtedy właśnie Dulębianka podróżowała, czy pomieszkiwała gdzieś tam za granicą ze swoją matką Marią Dulębą. I wydaje się, że ten wyjazd ich równoczesny tak naprawdę z Warszawy, no nie mógł być przypadkiem. Wydaje się, że był po prostu skoordynowaną decyzją, próbą podjęcia jakiegoś wspólnego życia, a przynajmniej wspierania się gdzieś w tych pierwszych latach zagranicznych i pozawarszawskich. A później przeistoczył się tak naprawdę we wspólne życie. Początkowo Dulębianka i Konopnicka koordynowały te wyjazdy, pomieszkiwały razem ze sobą, ale po kilku latach związały się już tak naprawdę w bardzo ścisły sposób. Wspólnie wynajmowały mieszkania, wspólnie planowały przeprowadzki, brały pod uwagę potrzeby zawodowe jednej czy drugiej.
No tak, listy do dzieci to jest ogromne źródło wiedzy, zachowane listy do dzieci Marii Konopnickiej o ich wspólnym życiu, bo rzeczywiście są to listy, w których pisze drobiazgowo o Dulębiance, ale też o wspólnym życiu. Na zakończenie, jak pani zdobywała informacje? Czy to była tylko kwerenda właśnie po materiałach archiwalnych, gazetach, listach? Czy też odbywała pani podróże, swoją drogą ciekawe by to było, zagraniczne, podążając śladem obu artystek, pewnie w Żarnowców, gdzie też spędziły resztę życia, właściwie Konopnicka. Tam pewnie pani zajrzała.
Tak, jeśli chodzi o badania, to głównie skupiałam się na bibliotekach, archiwach, poszukiwaniu listów Dulębianki czy Konopnickiej, sprawdzaniu prasy z tej epoki pod kątem właśnie pojawiania się tam informacji o Dulębiance. Zajrzałam także do papierów po Dulębiance zachowanych po jej śmierci we Lwowie, w Ossolineum Lwowskim, które zostały we Lwowie też po wojnie, które okazało się też kopalnią przeciekawych informacji. Jeśli chodzi o podróże, to tak, byłam w Żarnowcu. To jest też ciekawy wątek, czyli dar narodowy, dworek dla Konopnickiej, który ona otrzymała z okazji 25-lecia swojej pracy literackiej, który również ma bardzo ciekawe zbiory. Między innymi największy zbiór prac malarskich Dulębianki. I w ogóle jest takim zachowanym śladem ich wspólnego życia, prawda? Tam są zachowane wnętrza, czy odtworzone wnętrza. Można zajrzeć do pracowni, pokoiku dulembianki i tak dalej. Przyznam szczerze, że właśnie wróciłam z Wiednia, gdzie byłam przez kilka dni i tam również chodziłam śladami dulembianki. Wydaje mi się, że to też jest kolejny etap, który być może uda mi się zrealizować teraz po publikacji książki, czyli gdzieś tam przy okazji swoich własnych prywatnych podróży chodzenie śladami bohaterki mojej książki po miejscach, w których bywała, a jest ich naprawdę wiele na mapie Europy.
Serdecznie pani życzę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Samotnica Dwa życia Marii Dulembianki to książka Karoliny Dzimiry-Zarzyckiej. Pani Karolina jest historyczką sztuki i polonistką. Jeszcze raz chylę głowę i ogromny szacunek za wkład pracy i za to, jak wiele materiałów bardzo ciekawych zamieściła pani w tej książce i myślę sobie, że to jest też fascynująca historia epoki, a także kobiet, które żyły poza formatem, same były indywidualnościami, osobowościami. Bardzo dziękuję.
Serdecznie dziękuję za zaproszenie.
Oli Woźniak dziękuję za realizację programu. Iwona Damska, do usłyszenia.
Zakręceni wokół sztuki.